Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Studio Wschodnie, w którym dziś gościmy dr Kingę Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A skoro taki gość, to stali słuchacze Studia Wschodniego wiedzą, że dziś temat może być tylko jeden. Turcja. Sporo wątków jest do poruszenia, ale zacznijmy od tego, co chyba nas najbardziej interesuje, bo jest związane z wojną za naszą wschodnią granicą. Zatem zacznijmy od Turcji, która odegrała istotną rolę w odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne. I zacznijmy od może wyjaśnienia i też przypomnienia, czym jest tak zwana inicjatywa zbożowa.
Tak, rzeczywiście, tak zwane porozumienie zbożowe, które zostało zawarte w lipcu tego roku pomiędzy Ukrainą, Rosją, ale także za pośrednictwem oczywiście Turcji oraz ONZ. Jest to porozumienie kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza jeżeli mówimy o regionie Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Jeżeli chodzi o samą istotę tak zwanego porozumienia, to zakłada ono transport zboża, ale także i innych różnego rodzaju dóbr rolnych z Ukrainy za pośrednictwem głównie portu w Odessie poprzez Morze Czarne, tak jak wspominałam, do Afryki i Bliskiego Wschodu, ale także i do Azji i części państw Europy. I jakby, co jest kluczowe w tym kontekście, bez tych dostaw, biorąc pod uwagę skalę ilość zboża, jakie transportuje Ukraina do tej części świata, to bez tych dostaw wspomnianym przeze mnie regionom grozi głód. Grozi ubóstwo, głód i bardzo ogromne zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. I co za tym idzie?
Dla samej oczywiście Ukrainy też można powiedzieć to być albo nie być, bo ten eksport jest ważną częścią dochodów ukraińskich po prostu.
Tak, rozwoju gospodarczego Ukrainy, dochodów, które jak wiemy w obecnej sytuacji działań wojennych są dla tego państwa kluczowe. I tutaj wiemy, że Rosja nie może być partnerem wiarygodnym, stąd też kluczowa rola Turcji, ale i Organizacji Narodów Zjednoczonych w wynegocjowaniu porozumień, założeń tak zwanego porozumienia zbożowego. I co jest istotne, poprzez udział tych dwóch zewnętrznych podmiotów Rosja zobowiązała się nie dokonywać ataków na statki, które mają przepływać przez ten korytarz humanitarny, bo taką nazwę także ten szlak w społeczności międzynarodowej uzyskał. Więc jeżeli chodzi o samo znaczenie tego porozumienia, jest ono ogromne. Także z tego względu, że w przypadku wstrzymania tych dostaw bardzo prawdopodobne jest, bardzo prawdopodobne są protesty społeczne, zwłaszcza w państwach Bliskiego Wschodu, w części państw Afryki. To o tym możemy powiedzieć z jednej strony. Kłania się nam tutaj historia, chociażby w kontekście wydarzeń tak zwanej arabskiej wiosny, bo tak naprawdę backgroundem tych protestów w dużej mierze były rządy autorytarne, ale jakby to było pokłosie protestów, do których doszło w rezultacie problemów z zakupem żywności, której cena bardzo gwałtownie wzrastała. Więc możemy się spodziewać, gdyby te porozumienie przestało działać, mówiąc kolokwialnie, możemy się spodziewać z jednej strony dużej niestabilności, głodu, no i także być może zamieszek w regionie, ale i co jest dla nas ważne, presji migracyjnej. To chciałabym wyraźnie podkreślić.
No to, a z czego wynikał ten kryzys, do którego doszło na przełomie października i listopada?
Ten kryzys, on, jeżeli mówimy tutaj o argumentacji przedstawianej przez Rosję, miał wynikać z ataków na jej okręty, które miały stacjonować w Sebastopolu. Tych ataków miała dopuścić się Ukraina. jakby w odwecie, argumentując, że tutaj statki Rosji nie mogą być bezpieczne, Rosja odstąpiła od zawartego w lipcu porozumienia. I tutaj oczywiście uwzględniając cały kontekst geopolityczny, możemy dyskutować z tą argumentacją. Ja raczej bym się skłaniała ku temu, że biorąc pod uwagę termin, do którego obowiązuje umowa zbożowa, czyli mam na myśli 19 listopada, bo do tego dnia strony są zobowiązane formalnie przestrzegać założeń zawartej umowy, ale biorąc pod uwagę, że ten termin jest coraz bliższy, to sądzę, że tutaj Rosja próbowała testować, czy uda jej się coś ugrać w kontekście Zachodu, czy Zachód być może się ugnie i zaprzestanie transportu zboża, jeżeli Rosja nie będzie stroną, także porozumienie odstąpi od umowy. Tak jednak się nie stało. Należy tutaj zwrócić uwagę na jednoznaczne stanowisko Turcji. Turcja powiedziała, że bez względu na to, czy Rosja będzie uczestniczyła w tym porozumieniu, ona nadal będzie transportowała te zboże. I biorąc pod uwagę także fakt, że Rosja nie ma możliwości blokowania przepływu statków ze zbożem na Morzu Czarnym. Mówi się, że jej flota jest już zbyt słaba, aby taką blokadę przeprowadzić. To z jednej strony. Natomiast z drugiej strony uwzględniając to, że nie może ostrzelać chociażby takiego konwoju statków. Nie mówimy tutaj o jakichś reperkusjach ze strony Zachodu, ale proszę zwrócić uwagę, to by poważnie zakłóciło, negatywnie wpłynęło na relacje Rosji z tak zwanymi państwami południa, biednego południa. A uwzględniając sankcje, jakie Zachód nałożył na Rosję, to teraz Rosja już myślę, że desperacko, oczywiście tutaj
nie może sobie też pozwalać na kolejne pola konfliktów tam, gdzie nie jest to bezpośrednio konieczne.
No, musi szukać partnerów, prawda, dla zbytu swoich towarów, dla funkcjonowania w międzynarodowym obiegu gospodarczym. I do tego właśnie między innymi potrzebne są Rosji państwa południa. Stąd też jakby nie mając tutaj instrumentów nacisku na Zachód, ani na Turcję, która jest wyraźnie górą w tych rozmowach, w tych negocjacjach, Rosja na nowo przystąpiła do tego porozumienia, no jeszcze tutaj próbując wywalczyć dla siebie także transport swojego zboża i swoich nawozów rolnych.
To skoro też ta data graniczna padła, czyli to porozumienie ma obowiązuje do 19 listopada, co się może wydarzyć, pani doktor, po tym terminie?
Rosja może przedłużać jeszcze ten proces.
Bo to zakłada przedłużenie trwania tego porozumienia, oczywiście było już, zostało wkalkulowane podczas tych pierwszych negocjacji, prawda?
Oczywiście i ono może dalej trwać, może się przedłużać, ale prawdopodobnie, tak jak mówię, ze względu na brak możliwości wywarcia nacisku na Zachód czy na Turcję, Rosja przystąpi do tego porozumienia, ale przypuszczam, że będzie kilkakrotnie wycofywała się ze stosowania jego porozumień i tutaj to będzie kolejny element jakby mierzenia swoich sił w kontekście konfrontacji z Zachodem i Turcją. O ile będzie obserwowała jakieś zaburzenia w kontekście jedności Zachodu, czy też sugestie Zachodu, że może siądźmy, porozmawiajmy z Rosją, to wtedy prawdopodobnie jakby by usztywniała swoje stanowisko. Natomiast jeżeli Zachód i paradoksalnie także Turcja będą prezentowały zdecydowaną postawę wobec Rosji, nie będą jej ulegać, to tak naprawdę te jej różnego rodzaju szantaże, bo w taki sposób to jednak należy określić blokowanie albo też niewywiązywanie się z tego porozumienia, to w tej, to tutaj najprawdopodobniej w tej sytuacji Zachód będzie górą i nie grozi społeczności międzynarodowej kolejny kryzys humanitarny, tym razem na południu.
No dobrze, skoro wyjaśniliśmy sobie te podstawowe to tło dziejących się wydarzeń, to myślę, i na tym chciałbym się teraz skupić, żeby porozmawiać o roli Turcji w tych wydarzeniach z ostatnich dni. To znaczy, zacznijmy też od tego, czym prezydent Turcji Erdoğan przekonał, czy mógł przekonać, bo przecież też, jak rozumiem, nie wszystko jest, czy ujrzało światło dzienne, jeśli chodzi o negocjacje, czy mógł przekonać stronę rosyjską do zmiany tego stanowiska, czy do zachwiania tego stanowiska wynikającego z porozumienia.
Tak, jakich argumentów użył Erdoğan? Albo jego dyplomacja, najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Ale tak jak wspomniałam przed chwilą, sądzę, że Rosja pomału staje się pariasem świata. I z tego względu już wszelkie państwa, także te chociażby z Azji Środkowej, także państwa z Kaukazu, czyli te jakby, które możemy określić jako państwa słabsze, już zaczynają rozmawiać z Rosją z pozycji nie partnera, ale także takiego podmiotu, który dyktuje warunki. I z tego doskonale zdaje sobie sprawę Turcja. I sądzę, że prawdopodobnie tutaj dyplomacja Turcji prowadziła rozmowy w ten sposób, że zaproponowała oczywiście udział Turcji w redystrybucji gazu z Rosji do państw Europy, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarki Rosji, ale w zamian oczywiście Rosja miała się zobowiązać, że na nowo przystąpi do tak zwanego porozumienia zbożowego. Ale w tym kontekście, panie redaktorze, ja chciałabym zwrócić uwagę, że jesteśmy świadkami takiej wyraźnej zmiany geopolitycznej. Bowiem o ile tutaj wspominany w naszej rozmowie basen Morza Czarnego, wspomniana przeze mnie Azja Centralna czy też Kaukaz, to były zawsze obszary w ostatnich latach, które znajdowały się w strefie wpływów Rosji. Oczywiście inne podmioty, w tym Turcja, miały aspiracje, aby także odgrywać na tych obszarach istotną rolę, ale nie miały zbyt silnej pozycji albo też właśnie instrumentów oddziaływania na tamtejsze państwa, czego przykładem może być chociażby polityka Turcji na początku lat 90. XX wieku, którą prowadziła wobec państw Azji Centralnej, czyli te soft power, przyciąganie poprzez kulturę, poprzez nawiązanie do wspólnego języka. To było za mało, aby w jakiś sposób wciągnąć te państwa w swoją orbitę wpływów. Natomiast obecnie wyraźnie to Turcja jest tym głównym podmiotem, tamtejsze państwa prawdopodobnie będą już pomału rozmawiać i układać na nową tą geopolityczną rzeczywistość. To jest bardzo ważna i istotna zmiana.
To, jak rozumiem, także też kolejny sukces dyplomatyczny no i samego prezydenta tureckiego, jak i państwa tureckiego, dyplomacji tureckiej. No, dość przypomnieć, że też nie pierwszy, no bo Turcja była zaangażowana w dużą, co najmniej jedną dużą wymianę jeńców między Rosją a Ukrainą. I rodzi się w związku z tym takie pytanie, czy jak to właściwie jest możliwe, że Erdoğan, czyli człowiek, który przez dużą część Zachodu jest oskarżany o lekką dyktaturę, a też nawet za mordyzm w niektórych przypadkach, czy wreszcie człowiek, który czuje się dosyć swobodnie, kiedy grozi Grecji, nie ma problemu z szantażowaniem Unii Europejskiej czy NATO. Człowiek, który ma jednak, jak się okazuje, takie zdolności negocjacyjne. Jak to możliwe?
Może zacznę od tego, że mediacje jest to instrument, który został wpisany do strategii strategiczna głębia, czyli założeń polityki zagranicznej Turcji, który ma służyć realizacji właśnie tych głównych założeń polityki zagranicznej tego państwa. czyli negocjacje, wygaszanie różnego rodzaju konfliktów, sporów. I jeżeli chodzi o ten swego rodzaju fenomen, tak, pan redaktor ma rację, fenomen dyplomatyczny, skuteczności tej dyplomacji Turcji, to ja bym zwróciła uwagę, że Erdoğan buduje relacje Turcji z innymi państwami na zasadzie tworzenia wielowymiarowych współzależności, czyli powiązań, czy też politycznych, ale przede wszystkim ekonomicznych, energetycznych, z różnymi partnerami, z partnerami z różnych regionów na świecie, z jednej strony, a z drugiej strony z partnerami, którzy często znajdują się po przeciwległych stronach barykady. I z tego względu tworzą się współzależności.
Czyli chodzi o biznes, czy taką szeroko pojętą politykę, czy interes polityczny, który na końcu chce osiągnąć Erdoğan?
To jest i biznes z jednej strony, z drugiej strony oczywiście polityka, czyli bardzo duży pragmatyzm. Bowiem tworząc taką sieć współzależności, okazuje się, że nagle pomimo kontrowersji, które wzbudza Turcja i w kontekście Zachodu, bo wiemy, i rządy, my to nazywamy autorytarne prezydenta Erdoğana, bliskie relacje z Rosją z jednej strony, z drugiej strony także przecież Turcja nie jest takim wiarygodnym partnerem dla Rosji. To jest też taki paradoks, że Turcja poprzez interesy ekonomiczne czy też energetyczne głównie, może i także cele geopolityczne, stworzy sieć powiązań, która powoduje, że ona jako państwo staje się potrzebna dla różnych partnerów i w takich trudnych sytuacjach może właśnie negocjować, może no stawać
No właśnie, to się de facto dzieje, no bo jeśli z jednej strony Erdoğan angażuje się w pomoc Ukrainie, bardzo konkretną, za którą zresztą Ukraina dziękuje, a z drugiej strony pracuje cały czas nad tym, o czym pani doktor już wspomniała, zasygnalizowała, czyli ten plan, pomysł, by Turcja stała się takim swoistym hubem handlu gazem, czyli jak zresztą Władimir Putin wprost przyznał, powiedział, chodzi o stworzenie tego nowego szlaku dla dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej, po prostu. I Putin też mówił, przemycił tę informację, można powiedzieć, że chodzi o umożliwienie Europejczykom otrzymywanie gazu po mniej wygórowanych cenach.
Tak, to jest świetny przykład, bo jakby tutaj pełniąc taką rolę, prawda, czyli tworząc takie centrum redystrybucji gazu z Rosji do państw Europy, po pierwsze, Turcja zapewnia sobie bezpieczeństwo energetyczne, a te potrzeby energetyczne Turcji w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrosły. Z drugiej strony na pewno zagwarantuje sobie korzystny zakup od Rosji tego gazu. Dalej, będzie ten gaz przesyłać dla Unii Europejskiej, i paradoksalnie Unia Europejska musiała nałożyć sankcje na Rosję w kontekście wojny na Ukrainie, ale musimy powiedzieć wprost, my potrzebujemy gazu, my jako Europa, aby sobie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, więc jakby aby ominąć, to może nie jest do końca etyczne, ale aby ominąć te blokady formalne, nam jako Unii Europejskiej jest znowu potrzebna Turcja, prawda, jako ten pośrednik. Czyli widzimy, tutaj znowu mamy Turcję jako taką, która odgrywa kluczową rolę dla Unii Europejskiej, a z drugiej strony Turcja staje się podmiotem potrzebnym dla Rosji, bo bez niej Rosja nie mogłaby sprzedawać swojego gazu, na którym, jak wiemy, w dużej mierze opiera się rozwój gospodarczy tego państwa. I bez tej umowy trudniej by było, albo być może byłoby niemożliwe, aby Rosja wyszła z tej izolacji międzynarodowej. Więc widzimy, Turcja gwarantuje sobie bezpieczeństwo energetyczne, umacnia swoją pozycję międzynarodową i jednocześnie staje się takim państwem, które jest potrzebne i Unii Europejskiej, jest potrzebne Rosji. I to jest właśnie taki fenomen.
I o to oczywiście zapewne chodzi Erdoganowi, żeby tak postrzegać jego kraj, o tym, co się dzieje w Turcji. Także dziś będziemy jeszcze rozmawiać z dr Kingą Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.